Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym sympozjonie. Mamy nadzieję, że z tych opowieści osób zaproszonych do tego kręgu przez Bożenę Schroeder wyłoni się kilka postaci ważnych w pracy pogranicza i że dzięki tym opowieściom przybliżymy się do pracy, jaka na co dzień toczy się właśnie w tych pracowniach. Bez wątpienia jedną z tych ważnych osób jest Jerzy Ficowski, poeta, cyganolog, tłumacz, który wiele lat badań i dociekań poświęcił twórczości Leśmiana, Wojtkiewicza, Szulca. On sam mówił, że skłaniała go do tego chęć poznania tego żywego aparatu człowieka, któremu zawdzięczamy jego dzieło. Myślę, że te słowa oddają istotę edukacji kulturalnej i bardzo bliskie są tej praktyce, którą prowadzi się w pracowniach pogranicza. Ale wydaje mi się, że ta troska poety o los człowieka i troska, jaką okazywał dziełu twórcy, nie pozostaje bez związku z faktem, że kiedyś na swojej drodze Jerzy Ficowski spotkał Elżbietę Ficowską, osobę szczególną, pedagoga, działacza społecznego, osobę, która przez długi czas przewodziła Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu i którą bardzo prosimy o podzielenie się tym doświadczeniem pracy.
Proszę Państwa, ja się przysłuchuję bardzo pilnie tym panelom i doszłam do wniosku, że właściwie wszystko, co najważniejsze na temat pogranicza, zostało już powiedziane. Więc niewiele nam zostaje, ale postaram się jakoś temu sprostać. Trochę inaczej, to znaczy trochę niżej zejdziemy z poziomu akademickiego do doświadczenia. I profesor Godlewski mówił w czasie jednego z paneli o plemionach. I mówił, że teraz wytworzyły się nowe pogranicza, które polegają właśnie na współżyciu plemion tak różnych, jak to określił, plemię młodych ludzi, ludzi, którzy są za pan brat z najnowszą techniką, ludzi posługujących się swoim specjalnym językiem, jakimiś skrótami, które nie zawsze są zrozumiane przez ich rodziców. No i ci rodzice, którzy jeszcze starają się nadążyć, ale nie zawsze im się to udaje i są już jakby zupełnie inną, odrębną grupą i te grupy muszą ze sobą współżyć na zasadzie właśnie pogranicznej. No ja bym tu jeszcze dodała, czego profesor Godlewski nie powiedział, że jeżeli tak, to jest jeszcze jedno plemię, do którego ja się zaliczam, to jest plemię staruszków. To jest takie plemię babć, dziadków, którzy już całkiem są z daleka od tych wszystkich rzeczy, chyba że się bardzo uprą i nie dadzą się wykluczyć. No więc ja się do tej pory upierałam, jeszcze się trochę upieram, mam fantastyczne wnuki i dzięki temu posługuję się bez trudu komórką, laptopem, a nawet iPadem ostatnio, z czego jestem bardzo dumna. No ale to niekoniecznie tak musi być i rzeczywiście te pogranicza robią się trudne, no, bo ci starzy ludzie sobie po prostu coraz gorzej radzą w nowej rzeczywistości. Ale i tu się odwołałam do profesora Godlewskiego, ale tak naprawdę to chcę powiedzieć o jeszcze innym pograniczu. O takim pograniczu, o którym wydaje mi się, że mam coś istotnego do powiedzenia. O takim pograniczu, który noszą w sobie bliscy mi ludzie należący do Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Ja też do tego stowarzyszenia należę. Co to takiego jest? To jest stowarzyszenie byłych żydowskich dzieci, które były skazane na śmierć za swoją inność. Skazane na śmierć, no i cudem przeżyły. Przeżyły, stworzyły takie stowarzyszenie, które liczy około 800 osób w tej chwili w całej Polsce. Są to bliscy sobie ludzie żyjący trochę jak rodzina, trochę w zastępstwie tej rodziny, której nie mieli. I i są wobec siebie szczerzy. I dzięki temu ja te pogranicza widzę, aczkolwiek we mnie osobiście ich nie ma. Natomiast widzę, co się dzieje z ludźmi, którzy nie dają sobie rady z własną tożsamością. Z ludźmi, którzy zostali uratowani albo jako niemowlęta. A tu jeszcze jedno pogranicze, to pierwsze w ich życiu, czyli pogranicze takie najbardziej mocne, widoczne, to jest pogranicze życia i śmierci. Otóż ci ludzie wszyscy w jakimś momencie na takim pograniczu byli. I jeżeli mówiliśmy o tym, że pogranicze to jest stan ducha, to jest sposób myślenia i życia, no to właśnie dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, wspaniali ludzie, którzy postanowili przeciągnąć tych ludzi za granicę, gdzie było życie, żeby wyrwać ich z tej granicy, za którą była śmierć. No dzięki takim ludziom i też ludziom z takiego pogranicza po prostu żyjemy. No a teraz co się dzieje dalej? No dalej jest tak, że ci ludzie sobie rośli, dorośli. My w dalszym ciągu nazywamy się dziećmi, ale tym razem to już są stare żydowskie dzieci. I ciągle mają te same problemy. Otóż problem tego, kim jestem. I bardzo wielu zadaje sobie takie pytanie. Kim jestem? Jak naprawdę się nazywam? Kim byli moi rodzice, moi dziadkowie? Jaka była moja rodzina? I bardzo trudno im znaleźć na to pytanie odpowiedź do dzisiejszego dnia. I zaraz będę Państwu dalej mówić o tym pograniczu, ale przede wszystkim chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które nam wszystkim panelistom postawiono, mianowicie co widać z pogranicza. I ja chcę Państwu na to pytanie odpowiedzieć bardzo prywatnie, bardzo osobiście. Otóż ja z pogranicza, mojego pogranicza, widzę Fundację Pogranicze w Sejnach. I w dalszym ciągu postaram się Państwa przekonać, że to nie jest żadne wazeliniarstwo i że ja naprawdę tak widzę i tak czuję. I ogromnie, ogromnie dużo im zawdzięczam. No przede wszystkim przyjaźń, której doświadczam i wielka pomoc w tym, co udało mi się robić i może nawet zrobić. Na terenie, na którym próbowałam coś zrobić, czyli w tym Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu. No więc wracam do tych dzieci, do tych starych dzieci już w tej chwili. Co one widzą ze swojego pogranicza? Widzą lęk przed przyznaniem się do siebie. Może ktoś powie, że to fobia, że to przesadzone. Może tak. Mnie osobiście nic nigdy złego nie spotkało z powodu mojego pochodzenia, o którym mówię często, tak się zdarza, że mam taką okazję. Natomiast niekoniecznie to dotyczy wszystkich ludzi, którzy są w podobnej sytuacji. Znam mnóstwo takich przypadków, gdzie spotykają ich przykrości i starają się nie mówić. Starają się nie obciążać tym swoich dzieci, swoich wnuków. Nie chcą, żeby ich wnuki na podwórku słyszały, ty Żydzie na przykład. A potem przychodzą do domu i zadają pytanie, a co to takiego? A właściwie to czym się różnią Żydzi od normalnych ludzi, kiedyś zapytał mój wnuk. Także musiałam mu to wytłumaczyć i wydaje mi się, że mi się udało. Więc z ich pogranicza widać lęk. Widać też taki lęk przed brakiem akceptacji z powodu ich inności. No i widać jeszcze różne inne rzeczy. Zresztą tutaj na tym samym pograniczu znajdują się też ci wspaniali, bohaterscy ludzie, którzy ratowali Żydów, którzy dostali medale sprawiedliwych wśród narodów świata. Oczywiście nie wszyscy, ale tacy, którzy mieszkają w małych miejscowościach, w małych miasteczkach, przeżywają podobne lęki. Kiedyś pytano mnie, miałam takie pytanie z ambasady izraelskiej, nie mogli zrozumieć. Chcieli wręczyć komuś medal sprawiedliwego wśród narodów świata. i pytali, dlaczego ten człowiek nie chce przyjechać, żeby odebrać ten medal. No powiedział, że się źle czuje, jest stary. Powiedzieliśmy, że pojedziemy do niego. A on powiedział, co to nie. A jeżeli, no to przyślijcie mi pocztą, tylko na kopercie, żeby nie było znaku, że to jest ambasada izraelska. Czego ci ludzie się boją? No boją się ostracyzmu towarzyskiego, boją się tych, co są blisko, boją się sąsiadów, boją się, że powiedzą, no tak, to teraz wiadomo, kupił sobie samochód za żydowskie pieniądze. Wiem, bo rozmawiałam z takimi ludźmi. Też są takie lęki i też jest to takie pogranicze. Skoro tak jest, jak jest, kiedy zostałam przewodniczącą tego stowarzyszenia, zaczęłam myśleć, co można zrobić, żeby to zmienić. I tu się zaczyna właśnie moja współpraca z pograniczem. Zwróciłam się do moich przyjaciół z pogranicza i mówię, pomóżcie. Marzą mi się jakieś projekty edukacyjne. Chciałabym z nauką o Holokauście znaleźć się w szkołach, a nawet marzyło mi się i dalej mi się marzy w seminariach duchownych. No i mi pomogli. Pamiętam, jak przywiozłam tutaj całą grupę z tych starych żydowskich dzieci, i to dużo nas było wtedy. Przyjechaliśmy tu z wycieczką. Pokazałam im pogranicze, wszyscy byli zachwyceni. Oglądali, chodzili, cieszyli się. To było wtedy na Wigrach. Tak. A ja spędziłam całą noc w towarzystwie ludzi pogranicza i siedzieliśmy, kombinowaliśmy, szukaliśmy sposobu na taki projekt edukacyjny, który by się sprawdził i który by nam pomógł w naprawianiu świata. No i się trochę udało. To znaczy wymyśliliśmy taki projekt, a potem było to omawiane w Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu. I zaraz Państwu powiem, na czym ten projekt polegał. Otóż młodzież, z którą rozpoczęliśmy współpracę, ale nie była to współpraca taka, że chodzą te byłe dzieci skrzywdzone przez los i płaczą i opowiadają, jak im było źle. Chodziło o to, żeby te dzieci, które tego słuchają, wciągnąć w tę sytuację. Żeby wyzwolić jakąś empatię, żeby mogły poczuć, że to ich też mogło dotyczyć, czy też dotyczy. No i szczęśliwie tak się stało. Ta młodzież została podzielona na grupy i każda z tych grup miała sobie wybrać takie jedno dziecko Holokaustu, takiego swojego bohatera i pracować z nim przez cały rok. Czyli to nie było jednorazowe spotkanie. I co oni przez ten rok robili? Ano różne rzeczy chodzi. Przede wszystkim poznawali historię tego człowieka. Poznawali tyle, ile on wiedział sam. A bardzo często wcale dużo nie wiedział. Trzeba było, na przykład znał nazwy miejscowości i tyle. No to trzeba było pokrzątać się, pójść do archiwum, posiedzieć tam, poszperać. I co się okazało, że te dzieciaki szukały tożsamości tego człowieka, z którym w rezultacie się zaprzyjaźniały. Tak się kończyła ta współpraca właściwie w każdym przypadku. Szukały tak, jakby szukały własnej tożsamości, jakby szukały wiadomości o własnej babci czy o własnym dziadku. I to było cudowne. To nie było narzucone, oni to robili sami. Oni robili zdjęcia miejsc, które wydawało im się, że mogą być ważne. Oni przeprowadzali kwerendy. A skończyło się to tak, że każda z tych grup napisała krótki scenariusz audycji telewizyjnej o tej swojej rocznej pracy, o tym, co robili, co znaleźli. Bardzo to były ciekawe prace, które do nas wpłynęły. No i odbył się konkurs, aczkolwiek moi przyjaciele pograniczni mówili mi i mieli rację później, że należy raczej strzec się konkursu w takiej sytuacji. Oczywiście mieli rację, teraz już konkursów nie robimy. No ale wtedy to był konkurs. Był konkurs, zwyciężyły 4 filmiki i nagrodą była emisja tych filmów, przede wszystkim realizacja przez prawdziwą telewizję. i emisja w prawdziwej telewizji z ich nazwiskami, więc to już była dla nich naprawdę bardzo duża nagroda, bo wtedy cała rodzina siadała przed telewizorem i oglądała, co ich dzieci czy wnuki zrobiły i proszę, są na ekranie prawdziwej telewizji. Ale to miało jeszcze dodatkowy aspekt, dodatkowa korzyść z tego była taka, że no właśnie, że ci dziadkowie, że te ciotki, że ci wujkowie, że sąsiedzi. I słowem ta idea, na której nam zależało, zaczęła się rozprzestrzeniać. Mało tego, w trakcie, kiedy pracowali nad tymi filmikami, też pomagali im ludzie z okolicy nawet, a to jakieś rekwizyty, a to jakieś opowieści. No słowem, coraz większy krąg ta wiedza zataczała. Główną nagrodą był wyjazd do Muzeum Holokaustu do Waszyngtonu. No i tu już były problemy. Patrzę na Paulę, bo ona te problemy świetnie znała, bo zwróciłam się między innymi do niej i mówiłam: ratunku, sponsor się wycofał. Ale to się tak dzieje w takich różnych zajęciach. No, nie będę opowiadała Państwu wszystkich perypetii, bo to nie ma sensu. Właśnie skończyło się dobrze. Skończyło się dobrze. To były dzieci z prowincji, to były dwie grupy sześcioosobowe. Oni byli przed maturą i pojechali tam do tego Waszyngtonu. Przypuszczam, że to była podróż ich życia i bardzo mi zależało, żeby ich tam wysłać, bo pomyślałam sobie, że może już im się w życiu więcej nie zdarzyć taka przygoda. No więc szczęśliwie im się zdarzyła, a potem miałam wiadomości, że oni pracują dalej, ci co wrócili. Więc taka praca ma sens i to zawdzięczam pograniczu. Oni nas właśnie nauczyli wszystkiego. Oni nas uczyli, jak pisać aplikacje o granty na jakieś projekty. No bo niby skąd mieliśmy to wiedzieć? Oni nas uczyli, jak rozliczać te aplikacje. Tak, no więc pogranicze i jeszcze raz pogranicze. To jest to, co ja widzę, patrząc z mojego pogranicza. No i nie wiem, chyba to wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć. Nie wszystko. Może jeszcze coś powiem. Pani tu mówiła o moim mężu i bardzo dziękuję. Ja bardzo lubię, jak się dobrze mówi o poecie Jerzym Wicowskim, ale chcę powiedzieć, że on też był moim mistrzem. I no, że jestem szczęśliwa, że 40 lat mogłam przebyć blisko niego. I jeśli mówimy o idei pogranicza, no on, który był pierwszym człowiekiem pogranicza, bardzo wiele mnie nauczył. Ja pamiętam, jak jakiś dziennikarz kiedyś przyszedł i pytał go: panie Jerzy, czy pan właściwie jest Żydem czy Cyganem? Bo jedni mówią, że pan jest Żydem, a drudzy, że pan jest Cyganem. I on powiedział wtedy tak: wie pan, wszystko jedno, jak biją Żydów, to jestem Żydem, jak biją Cyganów, to jestem Cyganem. I, no i tego mnie nauczył. On mnie tego nauczył, bo i teraz tak, jak mnie pytają czasem jacyś dziennikarze, no bo jest ta moja łyżeczka srebrna, ta przedziwna historia mojego ocalenia, to dziecko w pudełku drewnianym ze srebrną łyżeczką, z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem. Łyżeczkę mam oczywiście do dziś. To budzi duże zainteresowanie i w związku z tym ciągle ktoś mnie o coś pyta. I najczęściej mnie pytają: czy pani jest Żydówką? Ja wtedy mówię: nie. I mówię: ja Żydówką bywam wtedy, kiedy właśnie są jakieś akcje antysemickie. No nie jestem. Nie jestem, bo staram się mówić prawdę. No bo co to znaczy? I to znowu jest ten... To jest znowu ten problem pograniczny. I znowu wracam do tego, o czym mówiłam na początku, że ci ludzie, którzy przeżyli te byłe dzieci żydowskie, no właśnie takie problemy mają, z którymi się nie mogą uporać. Nie wiedzą, czy są Żydami, czy nie są tymi Żydami. I w ogóle co to znaczy być Żydem? No bo jak ktoś już się wychował w swojej rodzinie, w swoim środowisku. I ja już nie mówię o religii, ale o tradycji, w jakiej się wychował. To chyba to ma największe znaczenie. Język, kultura, tradycja, w jakiej człowiek się wychował. I to określa nas i określa to, kim jesteśmy. Czyli ja mówię zgodnie z prawdą. Nie, bo nie miałam takich narzędzi, żeby się tak poczuć. Natomiast tutaj no, powtarzam po moim mężu, czego się nauczyłam. Tak, jak biją Żydów, to ja wtedy mogę włożyć wielką gwiazdę Dawida i wtedy powiem, że jestem Żydówką, ale normalnie nie, no bo to byłaby nieprawda. No to tak. I jeszcze, to jeszcze powiem o pani Irenie Sendlerowej, która też no, była moim mistrzem. Pani Irena Sendlerowa, która kierowała akcją ratowania dzieci żydowskich. I ja ją znałam od zawsze, od początku. A to dlatego, że ona pracowała z moją mamą, z tą moją mamą przybraną, która też była moim pierwszym mistrzem. Także mistrzów miałam znakomitych od początku, bo była to osoba, która ratowała razem z Ireną Sendlerową dzieci żydowskie, ale nie tylko dzieci. Wyprowadzała z getta dorosłych, odbierała porody od Żydówek. Za każdym razem groziła jej oczywiście śmierć. Ale mam takie nagranie i pewna pani opowiedziała mi, zostało to nagrane na taśmie, pani, która mieszkała gdzieś w Kostaryce, że ona zawdzięcza życie mojej mamie, która ją i jej męża wyprowadziła z getta i mówi tak. Jak twoja mama wyprowadzała ludzi z getta, to zawsze szła obok nich. Nigdy nie za, nie przed, tylko razem z nimi po to, żeby im dodać ducha. I tak jak ją pamiętam z najwcześniejszego dzieciństwa, zawsze, no zawsze służyła pomocą innym ludziom. To też jak miałam lat 14 i znalazłam się w urzędzie miejskim w Otwocku i słyszałam, jak urzędnik krzyczy na płaczące cyganki, które płakały i mówił, że mają chore dzieci, że mieszkają w namiotach. A ten urzędnik krzyczał, że nie ma mieszkań dla normalnych ludzi, a co dopiero dla cyganów. To miałam wtedy 14 lat, wiele nie mogłam zrobić, ale to zawdzięczam mojej mamie, takie reakcje. Napisałam list do pisemka, było takie pisemko dla panienek, nazywało się Filipinka. I napisałam list do Filipinki, przyjechały panie redaktorki i no i cyganie dostali mieszkania. Potem chodziłam do tych dzieci chorych i opowiadałam im bajki. To zawdzięczam właśnie mojej mamie. No to po prostu winna byłam im, żeby państwu powiedzieć, że takie miałam przygotowanie do życia właśnie przez takich wspaniałych ludzi. I teraz to już wszystko. Dziękuję.